Przed mikrofonem Kinga Szymanek. Dzień dobry.
Mądre dzieci.
Jakie tajemnice skrywa w sobie woda? Skąd bierze się woda pod ziemią i jak to się dzieje, że ma ona w sobie pierwiastki, takie jak wapń czy żelazo? Spróbujemy dziś rozwiązać tę zagadkę. Odczarujemy dziś także flet i powiemy, dlaczego gra na tym instrumencie wcale nie jest nudna. Można się o tym przekonać, odwiedzając warsztaty Małe Inne Brzmienia. Nie zabraknie także nagród niespodzianek, więc słuchajcie nas uważnie do godziny 10. Piotrek Król, Pola Superczyńska, Kinga Szymanek. Zapraszamy. Zaczynamy naszą dzisiejszą wodną przygodę. Wszak lato kojarzy nam się z pluskaniem w wodzie, z ochłodą, którą daje woda, a także z piciem jej, bo przecież najlepiej gasi pragnienie w upalne dni.
Pamiętajmy, że woda jest bardzo zdrowa. No minerały są, minerały. Są witaminy na pewno. Powinniśmy pić wodę, bo jest bardzo zdrowa. Za mało nie można jej pić, ale za dużo też nie można.
Bo na przykład wczoraj tak właśnie miałem, że dużo wypiłem. Trochę się źle czułem, potem brzuch mnie bolał.
Woda zawiera dwa, takie jedne z najważniejszych i najlżejszych pierwiastków w układzie okresowym, wodór i hel. To jest właśnie ciekawe, bo zawiera minerały, czyli związki chemiczne, które są po prostu potrzebne organizmowi do prawidłowego funkcjonowania.
Na przykład jakie?
Wapnie, magnezy. Magnez, nie jestem pewien co do tego, ale chyba magnez odpowiada w dużej mierze za pamięć.
Wapń.
Odpowiada za kości.
To są pierwiastki, które są potrzebne do życia.
Myślę, że to właśnie ona z tych źródeł naturalnych, górskich, bo tam jest najczystsza woda, jest tam właśnie najczystsza i też zawiera najwięcej minerałów. Ale też niestety jak będziemy pić taką wodę, to też możemy się czymś zarazić. Dlatego ta woda z takich źródeł ma bardzo dużo minerałów. Ale czasami trzeba jednak ją oczyścić z części minerałów, ale też zabezpieczaniem nas przed zarazkami.
O wodzie i jej właściwościach mówiły dzieciaki, które Pola Superczyńska spotkała w rezerwacie dzikich dzieci w Lublinie. Swoją drogą to bardzo ciekawe miejsce, które odwiedzimy w kolejnych naszych programach, a tymczasem z nami jest naukowiec, który zajmuje się badaniem wody, pani doktor inżynier Małgorzata Ciosmak z Politechniki Lubelskiej. Dlaczego te sprawy dotyczące wody są takie ciekawe?
Wydawałoby się, że woda, no to woda, no leci z kranu albo w rzece, w jeziorze, albo z nieba nam leci woda, ale woda to nie tylko H2O. Bo nie wszyscy o tym wiedzą, to trzeba zawsze podkreślać, że woda to jest oprócz tej H2O jeszcze wzbogacona w sposób naturalny albo przez człowieka w różne składniki. I tak, ta, która leci z góry w postaci deszczu, gradu, śniegu, czy pięknie wygląda zimą, kiedy jako szać osadza się na drzewach, na krzewach, na różnych obiektach, ona wszystko ma to, co się znajduje w atmosferze, w powietrzu atmosferycznym. A co tam się w tym może znaleźć? Może weźmy taką kropelkę w wilgoci atmosferycznej, to się tak nazywa, czyli tej pary wodnej albo kropelki deszczu, która gdzieś tam w powietrzu się utworzyła. Co ona tam ma? Ona tam w swoim tym składzie, oprócz wody H2O, będzie miała różne pyły, które przykleiły się do tej kropelki. Pyły, które są zarówno naturalne, jak i które człowiek wyemitował do atmosfery, na przykład z kominów. Mogą być mikroorganizmy, mogą być wirusy, mogą być bakterie, wszystko to, co krąży w powietrzu. Mogą być też gazy, bo powietrze to jest mieszanina gazów. I te, które mają tę cechę, że się łatwo rozpuszczają w wodzie, one również rozpuszczą się w takiej kropelce deszczu. Miałam ćwiczenia z moimi studentami związane z zawartością tlenu w wodzie. No właśnie, jeżeli woda rozpuściła w sobie tlen, a upadła na powierzchnię innej wody, na przykład jeziora, stawu, czy morza, bądź oceanu, to co w sobie miała, tam zostawi. Czyli zostawi pyłki, zostawi mikroorganizmy i zostawi te gazy, które się w niej rozpuściły. Dlatego też zawsze więcej tlenu będzie po pierwsze przy powierzchni wody, no im głębiej to będzie tego tlenu coraz mniej, bo największym warunkiem obecności tlenu w wodzie jest to, żeby swobodna powierzchnia wody kontaktowała się z powietrzem atmosferycznym.
A skąd się bierze woda pod ziemią?
Pierwsza rzecz to jest z opadów atmosferycznych. Jeżeli jesteśmy na lądzie i jeżeli te warstwy pod powierzchnią są porowate albo szczelinowate, to woda z opadów atmosferycznych przejdzie przez glebę, przejdzie przez te wszystkie warstwy i jeżeli nie trafi na coś nieprzepuszczalnego, na przykład krystaliczne skały, to ona będzie sobie dalej coraz niżej płynąć, czyli infiltrować. Przy okazji będzie ta woda rozpuszczać w sobie to, z czym się kontaktuje po drodze. Będzie rozpuszczała różne minerały i stąd właśnie znalazły się w wodach podziemnych różne składniki. Im głębiej, tym więcej będzie tych składników mineralnych, bo coraz więcej będzie się rozpuszczało tych, z którymi woda się kontaktuje. I jakość tej wody, kiedy byśmy chcieli sprawdzić, czy ona się nadaje do picia, na przykład, bo to do picia musi być woda taka, która po prostu jest najlepszej jakości i bez uzdatniania można ją bezpiecznie spożywać. A więc ta woda, kiedy znajdzie się głęboko, bardzo często ma, może tak to trochę dziwnie zabrzmi, ma bardzo długi wiek. Może mieć 200 milionów lat na przykład, albo i więcej. Wszystko zależy od tego, kiedy tam głęboko pod ziemią się znalazła. Jeżeli to jest bardzo długi czas, to nawet jeżeli początkowo miała w swoim składzie trochę mikroorganizmów, to już tam głęboko po takim okresie czasu tego nie ma. Również wytworzy się wtedy naturalna proporcja pomiędzy wszystkimi składnikami rozpuszczonymi w wodzie. Tymi, które rozpuściła w sobie, przechodząc przez różne warstwy. I to jest najlepsze dla człowieka wtedy. Dlatego, że po pierwsze nie ma żadnych zagrożeń żadną chorobą. Po drugie, woda, która tam głęboko jest, po prostu nie miała kontaktu z zanieczyszczeniami, które człowiek wytworzył. No i skład jest po prostu w sposób naturalny ukształtowany. Wszystko zależy od tego też, czy ta woda się da wykorzystać do picia. Kto ma spożyć taką wodę? Bo w niektórych przypadkach, jeżeli jest bardzo duża mineralizacja, czyli dużo minerałów, duże stężenia minerałów są, nie jest to korzystne dla niektórych organizmów. Zazwyczaj za tak zwane kryterium przyjęcia jako wodę mineralną przyjmuje się 1 gram rozpuszczonych substancji w 1 litrze wody. Czyli jeżeli jest gram i powyżej, to jest woda mineralna. Również bywa tak, że niektóre wody mają przewagę jakiegoś jednego składnika. Na przykład żelaza, jonu żelaza, czy na przykład fluoru. Wtedy woda ma tak zwane specyficzne właściwości. I taka woda musi być dobrze przebadana, bo nie zawsze nadaje się do spożycia tak bez kontroli, ale taka woda, jeżeli pod kontrolą lekarza jest, może być na przykład wykorzystywana do celów leczniczych, do odzyskania zdrowia albo zapobieżenia przed jakimiś chorobami.
A jak nazywają się różne wody, które mają w swoim składzie pierwiastki, takie jak wapń czy żelazo, to sprawdzimy już za chwilę. Dziś przyglądamy się wodzie, sprawdzamy, co ma w sobie taka woda, którą wlewamy do szklanki, albo woda na przykład z jakiegoś leczniczego źródła. Może też podczas Waszych wakacyjnych podróży będziecie w takich miejscowościach, gdzie są takie wody lecznicze, na przykład w górach, w pieninach. A skąd biorą się nazwy takich wód, które mają w sobie większe ilości jakichś konkretnych pierwiastków, na przykład żelaza? Mówi o tym pani doktor inżynier Małgorzata Ciosmak.
Jeśli chodzi o wodę, no właśnie, jeżeli posiada jakiś składnik specyficzny, to wtedy tą wodę można nazwać. I tak, jeżeli to, co wspomniałam, zawiera nadmiarowe ilości fluoru, to jest woda fluorkowa. Jeżeli żelaza, to jest żelazista. Ale są takie też określenia, jak na przykład szczawa. Nie związana ze szczawem, chociaż szczaw oczywiście jest nam znany. Ale chodzi o obecność naturalną dwutlenku węgla. Bo kiedy woda była tam głęboko, mogły zajść pewne tak zwane geodynamiczne zjawiska, w wyniku których powstał dwutlenek węgla. I kiedy woda była tam głęboko, nie było tego efektu musowania. Ale wydobyta na powierzchnię może mieć właśnie ten efekt. Czyli nie musimy jej wtedy wzbogacać, żeby bąbelki były, tylko po prostu w sposób naturalny posiada tą zawartość. I stąd szczawnozdrój, szczawnica, bo tam są te szczawy.
A czy w naszym regionie są wody o specjalnych właściwościach?
Pierwsza rzecz to są wody nałęczowskie, które są z zawartością większą jonów żelaza. Są też wody tak zwane radoczynne, czyli wykazujące pewną ilość promieniotwórczości naturalnej. W Choryńcu Zdroju tam są wody siarkowe z kolei z zawartością siarkowodoru, też do celów leczniczych. Jeśli chodzi o na przykład Lubelszczyznę, to pod nami cały czas płynie woda na różnych głębokościach i płynie z południowego wschodu na północny zachód. Taki jest główny kierunek przepływu wód podziemnych. Są też wody powierzchniowe, rzeczne czy jeziora. Gromadzone są też w sztucznych zbiornikach, tak jak Zalew Zemborzycki koło nas. Koło Lublina, a więc no trochę tej wody jest, tylko właśnie bardzo ważne, żeby zadbać o to, by do tej wody, nawet powierzchniowej, nie dostały się żadne zanieczyszczenia, bo przecież ta woda albo dopłynie gdzieś do morza, do Bałtyku, albo też wsiąknie w grunt i zanieczyści później wody te podziemne, a wody podziemne w większości na Lubelszczyźnie wykorzystywane są później do wodociągów. No i mamy to w kranie. Więc żeby zapobiec przed zanieczyszczeniem, które miałoby się niestety znaleźć w naszych wodociągach, no lepiej, żebyśmy zadbali o tą wodę i nie zanieczyszczali jej na powierzchni.
Jak naukowcy prowadzą badania podziemnych wód, a więc będących głęboko pod powierzchnią?
Najpierw wierci się otwór głęboko. I chyba, że już taki otwór jest wywiercony. Wtedy robi się tak zwane próbne pompowanie, czyli określamy, jak dużo wody z takiego otworu, z takiej studni wierconej możemy uzyskać. Jeżeli jest to pierwsze pompowanie, to musimy oznaczyć, zbadać wszystkie możliwe składniki, które są w tej wodzie. Czyli nawet te najdrobniejsze, nazywa się to tak zwana wielka analiza balneologiczna. No bo balneologiczna, bo przecież ta woda może będzie potrzebna do leczenia. To wtedy jak najbardziej, czy do kąpieli, czy do picia, można by tą wodę zastosować. Takie próbki wody pobiera się w taki konkretny, ważny, ustalony sposób i następnie się poddaje badaniom. Są różne aparaty, urządzenia, dzięki którym możemy potwierdzić, co w tej wodzie jest, jakie są jony, tak zwane aniony, kationy. Czy woda ma jakąś temperaturę? Bo to jest bardzo ważne, jeżeli woda ma temperaturę 20 stopni, to znaczy już jest tak zwana woda cieplicka, czyli termalna, to już można odzyskiwać ciepło z takiej wody. Woda może mieć również taką cechę jak promieniotwórczość. To też do różnych celów, czy badawczych, czy leczniczych, taka woda może być wykorzystywana. No i właśnie, bada się taką wodę, nazywa się ją później. I taka woda, jeżeli nie ma żadnych zanieczyszczeń, bo to jest bardzo ważne, żeby tych zanieczyszczeń, takich szkodliwych dla człowieka nie było, może być później wykorzystywana do picia, czy do jakichś przemysłowych celów, czy na przykład do hodowli zwierząt, czy do hodowli ryb. Nawet te nasze rybki akwariowe też muszą mieć odpowiedniej jakości wodę.
Czy wody jest coraz mniej na świecie?
Wody cały czas jest tyle samo. Bardzo minimalne ilości uciekają nam w kosmos, ale to są takie, które w zasadzie się nie liczy już. Natomiast może ubyć nam wody dobrej jakości. Czyli może nie tyle ubędzie nam w ogóle wody, tylko wody dobrej jakości.
Mówi się o tym, że powinniśmy wodę oszczędzać.
Byłoby dobrze, żebyśmy nie odkręcali kranu i szli sobie gdzieś tam, prawda, coś robić, a później, nie zakręciłem wody, tak? No. Żeby takich sytuacji nie było. Dbajmy o tą wodę, dlatego że uzdatnianie wody do picia, żebyśmy byli bezpieczni, naprawdę jest coraz droższe. Potrzeba usunąć składniki, które są niepotrzebne, które mogą zagrażać, a to już są technologie, to już są różne urządzenia, które kosztują, to jest energia, która do tego jest konieczna. Więc musimy dbać o to, żeby tej wody, po pierwsze, nie zużywać niepotrzebnie, a po drugie, żeby jej nie zanieczyszczać.
Należałoby pomyśleć o tym, żeby bardziej ekologicznie zużywać wodę, dlatego że na Ziemi jest tylko 1% wody pitnej i około 5% wody słodkiej. Powinniśmy oszczędzać wodę, nie wyrzucając wody, i jeżeli na przykład myjemy w borówki, to później tą wodą od tych borówek podlewać trawnik. I jeżeli jesteśmy w łazience, to zakręcamy kran.
My teraz zabieramy Was na warsztaty. Są jeszcze wolne miejsca dla najmłodszych na muzyczne warsztaty w ramach cyklu Małe Inne Brzmienia. Podczas takich zajęć przygotowanych przez Warsztaty Kultury w Lublinie dzieci uczą się m.in. gry na dzwonkach, perkusji, flecie czy ukulele. Uczestnicy mogą także konstruować własne instrumenty. Małe inne brzmienia to propozycja wyjątkowych spotkań z muzyką dla całych rodzin. Mówi o tym pani Joanna Wawiórka-Kamieniecka z Warsztatów Kultury w Lublinie. My podpatrywaliśmy warsztaty zatytułowane Gramy oswajanie fletu.
O, doskonale zabrzmiałyście jak jeden flet. To tak ma być. A u ciebie zobacz, paluszek tutaj musi pilnować tej dziurki, a ten pracuje teraz.
Kochani, znajdujemy się na patio kamienicy Grodzka 7 w Warsztatach Kultury. Jest piękna pogoda, kwitnie drzewko pomarańczowe, a my słyszymy muzykę fletów. Dzisiaj trwają warsztaty, które polegają na oswajaniu fletów, czyli takiego instrumentu, który niektórym bardzo źle się kojarzy z takim piszczeniem i że na tym flecie nie da się zagrać dobrze. A na dzisiejszym warsztacie dzieci przekonały się, że jest to możliwe. Dzisiejsze warsztaty prowadzi Izabela Urban. Dzieci razem z rodzicami, niektóre przyszły z młodszym rodzeństwem, maluchy też się przysłuchują i na flecie można grać bardzo piękne melodie, a w ogóle fletów jest tak bardzo dużo rodzajów, że no ja dzisiaj nie spamiętałam wszystkich.
Jak się nazywa ten gruby flet? Basowy flet to jest.
Dzisiaj jesteśmy po warsztatach grania na fletach.
Co słychać zresztą, prawda?
Graliśmy dźwięki G i D.
Najbardziej mi się podobało, tak jak graliśmy takie tu na takich fletach, że takie jakby taki bęben, że na fletach się tak gra.
Przyszliśmy tu z fletami i pani na początku nam pokazała różne te rodzaje fletów.
Jaki to był rodzaj fletów? Zapamiętałeś coś z tych warsztatów?
No są flety sopranino, takie małe, piskliwe i soprano, te, które my mieliśmy i na których uczyliśmy. Potem były alty, tenory i taki jeden wielki bas.
No to ty się bardzo dobrze znasz. Coś to mi się wydaje, że ty masz trochę więcej wspólnego z muzyką niż tylko te warsztaty dzisiejsze, co?
Mhm.
Chodzisz do szkoły muzycznej?
Tak.
O co chodzi w małych innych brzmieniach i w tym całym cyklu warsztatowym? Chyba o to, żeby pokazać, że się da, że można, że muzyka to nie tylko lekcja w szkole albo słuchanie płyt, że muzyka to frajda, że muzykę można tworzyć, że o muzyce można opowiadać i opowiadać w bardziej skomplikowany sposób, a nie tylko powiedzieć, to jest fajne.
Pani nas nauczyła dwóch dźwięków G i D i jak trzeba trzymać flet.
Pożyteczna, fajna rzecz na spędzanie czasu w wakacje.
Mhm.
Było fantastycznie. Uczyliśmy takich coś, że tu i trr. Pani nam pokazywała takie filmiki, które mi się spodobały, które były fajne dźwięki. Było bardzo fajnie, mi się podobało.
A powiedz mi, czy to było twoje pierwsze spotkanie z instrumentem, z fletem?
Tak.
Czy to może być jakiś początek takiej przygody z muzyką, prawda? No. Te dzisiejsze warsztaty?
Tak.
Czyli podobało się?
Bardzo.
Polecasz swoim koleżankom, kolegom, którzy być może nie wiedzą, jak fajny sposób pożyteczny spędzić czas w wakacje?
No, polecam bardzo, żeby grał na fletach, jeśli mają takie granie.
Kochani, czekamy na was. Jest jeszcze dużo wolnych miejsc, także zapraszam innebrzmienia.eu, wszystkie formularze zgłoszeniowe. Jeżeli macie z tym jakiś kłopot, to poproście rodziców o pomoc, żebyście się nie bali, że trzeba umieć na czymś grać albo mieć swój instrument. Zapraszamy, żeby do nas przyjść i się dobrze bawić.
Na wszystkie warsztaty obowiązują zapisy, a szczegółowe informacje dotyczące możliwości uczestniczenia w zajęciach dostępne są na stronie internetowej Warsztatów Kultury. O odczarowywaniu fletu powiemy wam więcej za chwilę, bo jak się okazuje, to wcale nie jest nudny instrument. Zapraszaliśmy was na warsztaty innych brzmień, a właściwie małych innych brzmień, bo to warsztaty dla dzieci. Teraz jeszcze raz o tym instrumencie, który spotkaliśmy na tych warsztatach, bo jak się okazuje, może spróbujemy go teraz odkryć na nowo. Mowa o flecie i o zajęciach pod hasłem odczarowywanie fletu, mówi prowadząca zajęcia pani Izabela Urban.
To jest zawsze taka niespodzianka, kiedy uczestników nie znamy wcześniej. Wiem na pewno, że często dzieci kontaktują się z tym fletem prostym w szkole i nie są to miłe wrażenia. I moim celem, którym nie wiem, czy udało mi się osiągnąć, bo nie mnie to oceniać, było pokazanie dzieciom, że to może być fajny instrument. No bo powiem szczerze, mam osobiste wspomnienia ze szkoły podstawowej, kiedy dla mnie średnio wrażliwego dziecka było to straszne przeżycie, kiedy cała klasa gwizdała na tych fletach. I od tamtej pory przyrzekłam sobie, kiedy już jako dorosła osoba odkryłam, że flet może być bardzo pięknym instrumentem, że niosę taki kaganek oświaty i że próbuję ten flet odczarować. No natomiast nie, jeżeli któreś już spojrzy przyjaznym okiem na flet i stwierdzi, że można coś miłego z tego fletu wyprodukować, to już będzie dla mnie ogromnym sukcesem. To jest bardzo kapryśny instrument. Trzeba odpowiednio wdmuchiwać do niego powietrze, odpowiednio wygimnastykować palce, no i polubić go. Jeżeli każdy z nas będzie miał dobre podejście do tego fletu i popróbuje coś w zaciszu domowym, ewentualnie bez rodziców i bez psów, które czasem wyją, jak gramy na flecie, mając przyzwoity instrument w domu, mądrze do tego podejdzie, oswoi się z tym instrumentem, polubi go, to myślę, że każdy jest w stanie odkryć piękno tego instrumentu. Zachęcam w ogóle do zaczerpnięcia więcej wiedzy na temat fletu prostego. Flet prosty nie kończy się na flecie sopranowym, najbardziej znanym nam. Jest jeszcze cała rodzina tych fletów i połączone siły tych fletów naprawdę cuda mogą wygrać. Poza tym mamy wiele przykładów nieznanych powszechnie, wspaniałych zespołów fletowych. Ja tutaj dzisiaj prezentowałam tylko niewielkie fragmenty. Można to znaleźć w sieci, można zobaczyć, jak pięknie może brzmieć zestaw instrumentów zwanych fletem prostym. Może brzmieć jak wspaniałe organy koncertowe, no wręcz jak cała orkiestra.
Więcej o zajęciach Małe Inne Brzmienia przeczytacie na stronie Warsztatów Kultury w Lublinie. W programie Mądre Dzieci mamy dla Was jeszcze jedną propozycję. To jest propozycja dla tych, którzy w sierpniu zostają w Lublinie. Ruszają zapisy na zajęcia organizowane na Placu Litewskim. Będzie można na nich nauczyć się, jak zrobić domki dla owadów, plecaki, latawce, a starsi skorzystają z zajęć florystycznych, mówi pani Agata Fijut-Dudek z Warsztatów Kultury.
Serdecznie zapraszamy do udziału w letnich warsztatach w ramach lekcji sztuki dla małych i dużych oraz Lubelskiego Święta Kwiatów. W sierpniowym programie przewidzieliśmy warsztaty zarówno dla dzieci, jak i dorosłych. Będziecie mieli okazję m.in. wykonać wyjątkowe latawce, wianki, bukiety, łąkowe plakaty i zeszyty. Uszyjecie plecaki, które będziecie mogli wykorzystać podczas wakacyjnych wycieczek. Dowiecie się, czym się kierować przy zakupie roślin, jak wybrać odpowiednie stanowisko, podłoże i pojemniki dla konkretnych gatunków. Zapisy rozpoczynają się 27 lipca, to jest w poniedziałek, o godzinie 14, poprzez formularz online, który jest dostępny przy opisie każdego warsztatu na stronie internetowej Warsztatów Kultury w Lublinie. Wszystkie wydarzenia odbędą się na Placu Litewskim w punkcie warsztatowym przy budynku politologii i dziennikarstwa UMCS. Udział jest bezpłatny, ale liczba miejsc ograniczona. Będzie możliwość tłumaczenia warsztatów na polski język migowy. Trzeba wcześniej zaznaczyć taką opcję w formularzu zgłoszenia na dany warsztat. Serdecznie zapraszam.
Kochani, jeśli jesteście zainteresowani, to więcej informacji na stronie Warsztaty Kultury w Lublinie. Teraz życzymy Wam już bardzo miłego popołudnia, dobrego i ciekawego tygodnia. Jak spędzacie wakacje? Napiszcie na adres Mądre Dzieci, małparadio@lublin.pl. Mądre Dzieci pisane bez polskich znaków. Napiszcie na przykład, jak sobie radzicie z komarami, których jest tak dużo tego lata. Ja na przykład ostatnio dzięki komarom jechałam bardzo, bardzo szybko przez pewien las, bo musiałam uciekać przed komarami, a potem stwierdziłam, że dzięki komarom mam całkiem dobrą kondycję. Napiszcie do nas, czeka na Was gra Lato z komarami wydawnictwa Egmont. Tak więc piszcie mądredzieci@lublin.pl. Dziś już dziękujemy Wam za uwagę i słyszymy się za tydzień. Piotrek Król, Pola Superczyńska, Kinga Szymanek. Do usłyszenia. Pa, pa.